Aktualności dnia na antenie Radia Maria. Naszym Państwa gościem ksiądz biskup Jan Sobiło. Kłaniamy się, księże biskupie.
Kłaniam się, szczęść Boże. Witam serdecznie z Zaporoża.
Biskup pomocniczy charkowsko-zaporowski. Księże biskupie, parę godzin temu, gdy kontaktowaliśmy się, mówił ksiądz biskup, że był na froncie, a zatem co słychać na froncie? Jaka sytuacja?
Właśnie wróciłem przed chwilą z linii frontu. Byłem też w tych miejscach, które dwa tygodnie temu odwiedziłem razem, towarzysząc księdzu kardynałowi Konradowi Krajewskiemu. Razem wtedy jeździliśmy z żołnierzem i z protestanckim biskupem. I dzisiaj pojechaliśmy, żeby pomóc ludziom, dlatego że ludzie tam pozostali na linii frontu. Nie mogą wyjechać za bardzo ani w jedną, ani w drugą stronę. Nie ma sklepów, nie ma prądu, nie ma wody, nie ma gazu pół roku, tylko jedzą to, co się im przywiezie. I chcieliśmy też zobaczyć, jaka sytuacja po wczorajszych wypowiedziach Putina w Moskwie na temat aneksji tych terenów, które zostały zajęte, a więc także województwa zaporowskiego.
Księże biskupie, w Moskwie koncert muzyczny, a co na Zaporożu?
Na Zaporożu bombardowania w Oriechowie, ta miejscowość blisko linii frontu. Ludzie mówią, że od pierwszej godziny w nocy do piątej bez przerwy były ostrzały rakietowe i grady i minomioty, i w ciągu dnia tak co pół godziny powtarzane są te ostrzały. Ludzie bardzo są już zmęczeni tym, o to długo trwa, a po tej tak zwanej aneksji te ostrzały nasilają się z każdą godziną, to jest coraz to bardziej strasznie i musieliśmy szybko rozdać pomoc, dlatego też trzeba było przemieszczać się w sposób taki bardzo sprytny, ażeby nie zlokalizowali nas, bo to groziło ostrzałem, i potem trzeba było szybko wracać do Zaporoża, dlatego że po południu te ostrzały jeszcze bardziej się nasilają.
Księże biskupie, były obawy o ostrzały nuklearne. Społeczność była instruowana też, jak się zachować. Czy dalej to zagrożenie jest?
Tak, z tego względu, że na południu, tam w stronę Chersona, wojsko ukraińskie, zbrojne siły Ukrainy przycisnęli trochę żołnierzy ruskich do ściany i biorą ich też w takie tak zwane kalco, a więc okrążeni są z trzech stron, i tam byłoby wtedy w niewoli kilka tysięcy żołnierzy rosyjskich. Znając w tej chwili takie jednoznaczne podejście władz rosyjskich, w szczególności Putina do tej sprawy, on już nie boi się niczego, bo wie, że jest na przegranej pozycji i zaczyna straszyć atakiem nuklearnym. Tak zwana taktyczna broń jądrowa, nuklearna, ona polega na tym, że to są niewielkie pociski, ale nuklearne, żeby zniszczyć skupiska żołnierzy i ludności blisko linii frontu, które mogą zagrażać pozycjom wojsk rosyjskich. Chodzi tu o te miejscowości w województwie zaporowskim, a więc Zaporoże i te przylegające miejscowości, które jeszcze nie zostały zajęte przez Rosję. 80% województwa jest już pod okupacją, ale 20% jest jeszcze na wolności. Jesteśmy tu, Zaporoże. Dlatego oni ciągle ostrzeliwają, a jeżeli ostrzelanie spotyka opór i ukraińska armia niszczy ich składy amunicji i żołnierzy, oni wtedy straszą, że mogą wystrzelić te tak zwane taktyczne pociski nuklearne, żeby zniszczyć te ogniska, gdzie jest najwięcej ukraińskich żołnierzy. Dotyczy to również samego miasta i dlatego też w mieście ludzie przechodzą kursy wszelakie, gdzie przypominamy sobie to, co kiedyś było w szkole na PO, na przysposobieniu obronnym, jak się zachować w czasie skażenia po rażeniu bomby nuklearnej.
Księże biskupie, 220 dni dzielnie broni się Ukraina, otrzymuje wsparcie, ale słyszymy, że ksiądz biskup też uważa, że zakończenie tej wojny w dużej mierze zależeć będzie od tego, jak szybko Unia Europejska zareaguje, ale tak bardzo konkretnie, nie chodzi o jakieś stękanie.
Tak. Wczoraj miałem rozmowę z przedstawicielem kraju i tak się właśnie wyraziłem. Ja uważam od samego początku wojny, że tę wojnę można byłoby bardzo szybko wygrać. Ukraina by ją wygrała, tylko trzeba było jej pomóc. Ta wojna zagraża bezpieczeństwu całej Europy i nie tylko Europy, bo jest to też zagrożenie nuklearne. I dlatego też tylko bardzo szybkie decyzje krajów należących do Unii Europejskiej, które solidarnie mogłyby wesprzeć Ukrainę, bo Ukraina walczy też za całą Europę, broni Europy i jakimś obowiązkiem wszystkich nas jest całej Europy wspomóc bardzo konkretnie zbrojne siły Ukrainy, które bardzo dzielnie walczą, nie boją się wroga i tylko brakuje im mocnego sprzętu, bo jeżeli szybko tej wojny nie skończymy, to Rosja znowu zrobi to, co po 14 roku, a więc umocni swoje pozycje, zacznie kombinować z Zachodem, wprowadzać pewne zmiany, wprowadzając jednocześnie w błąd strategów zachodniej Europy i potem w każdej chwili może być zagrożenie dla kolejnych państw, a więc także i dla Niemiec, i dla Francji, które myślą, że jakoś sobie zabezpieczą dobrymi układami swoje bezpieczeństwo. Z Rosją nie da się układami niczego zabezpieczyć, dlatego że oni działają w takim stylu, jak przed wojną, II światową, od momentu podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Oni podpisali pakt, a jednocześnie jedni i drudzy zastanawiali się, kiedy napaść na tego, z kim podpisują pakt. To jest taka realność i ja myślę, że jeżeli Europa szybko nie podejmie decyzji solidarnie, jednoznacznie, to ten konflikt chwilowo się może tam zamrozić i będzie jakieś zatrzymanie linii frontu, ale potem może to się skończyć bardzo źle dla całej Europy. Już jest źle, dlatego że jest wielka destabilizacja w energetyce, w zabezpieczeniu surowców energetycznych w Europie.
Księże biskupie, rozmawiamy o bestialstwie żołnierzy rosyjskich, ale też o bestialstwie Rosjan, którzy popierają przecież te agresję Rosji na Ukrainę i to nie po raz pierwszy. Atakowani są cywile i to jeszcze w konwojach humanitarnych. Czy to znaczy, że naród ukraiński i ci, którzy nie będą popierać Rosjan w przyszłości, spotkają się właśnie z takim bestialstwem?
Tak, podejrzewamy, a jeszcze nie podejrzewamy, a my mamy już pewne dowody na to, że takie historie, jak przeżyła Bucia czy Izium, to co też zobaczył kardynał Krajewski naocznie, to samo dzieje się w tych miastach i wioskach okupowanych, a więc Melitopol, Berdiańsk, to są wielkie miasta i patrioci ukraińscy są prześladowani i historia otworzy znowu pewnie te groby, które będą świadkami, takimi tragicznymi świadkami wielkiego męczeństwa narodu ukraińskiego. A więc i to też powinien być taki bardzo mocny argument, że nie można zwlekać. każdy dzień zwłoki, kiedy Zachód się zastanawia, pomóc czy nie pomóc, to są kolejne ofiary umęczone, powyrywane paznokcie, połamane palce, poocinane nogi. Straszne historie, makabryczne tortury. I żeby każdy dzień jest warto skrócić to cierpienie narodu ukraińskiego, dlatego że nie ma absolutnie mowy o jakimś cywilizowanym podejściu do tej sprawy ze strony Rosjan. Tam jest, jak to mówią tutaj, wolna partyzantka. Każdy żołnierz może zrobić to, co chce. Może ukraść, co chce, może zgwałcić, może torturować. Są bezkarni, dlatego że mają takie pozwolenie, bo nie ma chętnych za bardzo, ale chętnymi w Rosji są ci, którzy mają bardzo zniekształcone sumienie i oni jadą na wojnę też, żeby się wyżyć. Opowiada mi jeden człowiek, że podjechali Rosjanie, wyszli z pistoletami, krowy się pasły i to po prostu tak dla zabawy strzelali do krów, ranili krowy i śmiechu mieli bardzo wiele. To jest taki poziom wojska i to bardzo szybko musimy to ukrócić. Trzeba to zatrzymać, bo cierpią ludzie, cierpią nawet zwierzęta, cierpi cały naród ukraiński, cierpią kobiety, dzieci i dlatego też to jest wielkie wołanie do nieba o pomoc, dlatego że tu chodzi też o cywilizację jakąś, żeby obronić cywilizację miłości, cywilizację chrześcijańską, dlatego że to całe działanie jest bardzo prymitywne ze strony Rosjan i nawet nikt by sobie nie wymyślił, tak, że kiedyś w ogóle jakakolwiek nacja mogła być aż do takiego stopnia prymitywna w podejściu do poszanowania życia, godności człowieka. Tam o tym w ogóle nie ma mowy. Dlatego też niech ta śmierć i te cierpienia wielu osób tutaj na linii frontu, żołnierzy, cywilów, którzy zginęli w bestialski sposób, niech będzie wołaniem o jak najrychlejszą pomoc militarną, żeby zakończyć tą wojnę i to cierpienie.
Księże biskupie, rozmawiamy w Radiu Maryja, katolickim głosie w naszych domach, więc pytanie musi być związane z życiem Kościoła, bo przecież włączenie obwodu donieckiego, zaporowskiego i chersońskiego oraz ługańskiego do Federacji Rosyjskiej przez prezydenta Rosji Władimira Putina to konkretne diecezje, to konkretny obszar posługi Kościoła. Jak Kościół będzie mógł i na ile będzie mógł służyć na tym terenie?
Bardzo trudno będzie sprawować opiekę duszpasterską nad naszymi ludźmi, którzy tam zostali na tamtych terenach okupowanych, dlatego że polski ksiądz nie ma tam nawet co robić, dlatego że Polska jest znienawidzona przez Rosjan i polski ksiądz to, tak jak oni mówili od czasów rewolucji, to jest szpieg Watykanu i często w służbach bezpieczeństwa rosyjskich ta formuła jeszcze była powtarzana do nie tak dawna, a teraz jeszcze bardziej się usiliło rozumienie, że polski ksiądz, wiadomo jaką pozycję Polska zajęła w stosunku do Ukrainy, zmieniali się prezydenci i rządy, ale Polska zawsze trzymała pozycję proukraińską, była wielkim, jest wielkim adwokatem Ukrainy. Dlatego polski kapłan, a w większości tu jesteśmy z Polski, jest traktowany jako wróg numer jeden, dlatego że on oddziaływuje na opinię publiczną. On może przekazać pewne treści ewangeliczne i też socjalne. Dlatego też nie ma szans, żeby jakikolwiek polski ksiądz, w tej chwili katolik, tutaj mógł sprawować opiekę duszpasterską, a więc ci ludzie są zdani tylko, jeżeli gdzieś jest internet, to mogą posłuchać mszy świętej, duchowo przyjąć komunię lub też szukać możliwości, żeby stamtąd się wydostać. A więc to jest jednoznaczne z paraliżem życia duszpasterskiego w naszej diecezji charkowsko-zaporowskiej, bo Ługańsk, Doniec, Zaporoże, to jest nasza diecezja, Cherson należy do odeskiej diecezji, a więc ten południowy wschód Ukrainy w duszpasterstwie w tej chwili jest sparaliżowany. Możemy się tylko modlić, mamy kontakt z ludźmi, jakoś przekazujemy im różnymi kanałami pomoc i zapraszamy, żeby jak tylko się nadarzy okazja, żeby ewakuowali się jakimś cudem na teren Ukrainy, z uwolnionej Ukrainy z tego, spod okupacji. Dlatego też dla Kościoła to jest wielkie cierpienie, dla naszej parafii, dla naszej diecezji.
Dlatego słyszymy taki wielki apel księdza biskupa i o modlitwę różańcową i o pomoc humanitarną. Bardzo gorąco dziękuję za te relacje. Wspieramy pomocą, prosimy o pasterskie błogosławieństwo.
Dziękując za wielką modlitwę, za wsparcie, którego doświadczamy, strony naszej ojczyzny przesyłam pozdrowienie, podziękowanie i błogosławieństwo przez niepokalane serce Marii. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen.
Bóg zapłać. Ksiądz biskup Jan Sobiło, biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej w Ukrainie. Bóg zapłać, księże biskupie.
Kłaniam się. Szczęść Boże.